magazyn ekumeniczny.
Cześć Boże, po dłuższej przerwie witam moich drogich radiosłuchaczy i nie chcąc marnować krótkiego czasu naszego spotkania, pozwolę sobie od razu przejść do tematu. Wspólnota, którą reprezentuję, parafia prawosławna w Słupsku, to placówka, której patronują święci apostołowie Piotr i Paweł. A ponieważ w lipcu, dokładnie 12 lipca, według tak zwanego starego stylu, wypada Dzień Pamięci wspomnianych apostołów, dwa najbliższe spotkania, oba wyjątkowo jeszcze w tym miesiącu, poświęcimy sylwetce apostoła narodów, czyli dwojga imion Szawła Pawła. Zapraszam na wspólną wędrówkę po Bliskim Wschodzie, a więc w drogę. Usiądźmy wygodnie w fotelach, pobudźmy wyobraźnię, cofnijmy czas o 2000 lat i lądujemy w Jerozolimie, prawdopodobnie w roku 36, kilka lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. W Świętym Mieście toczy się właśnie proces jednego z siedmiu diakonów, pomocników apostołów Szczepana, zwanym z grecka Stefanem, oskarżonego o bluźnierstwo i występowanie przeciw synagodze. Przewodniczący składu po przesłuchaniu świadków zadaje oskarżonemu diakonowi zwyczajowe pytanie. Czy tak się rzeczy mają? Ten w ostatnim słowie mówi sędziom o oczekiwanym i zwiastowanym w ciągu długiej historii narodu wybranego Jezusie. O sprawiedliwym, którego zdradziliście i zamordowaliście. A wobec zatwardziałości oskarżycieli podnosi oczy ku niebu i z całą mocą, nie bacząc na czekającą go za to niechybną śmierć, świadczy o otwartych niebiosach i Chrystusie, Synu Człowieczym, siedzącym po prawicy Ojca. Wobec takiego świadectwa Rada Sanhedrynu zrywa się z miejsc i zrzuca z siebie wszelkie pozory sądu. Ludzie ci wywlekają męczennika poza mury miasta i kamienują. Jeśli wszystko odbywało się według prawa, sama śmierć również musiała być zadana zgodnie z prawem. Skazańca wyprowadzano na urwisko wysokości dwóch mężczyzn, zrzucano go tak, by połamał sobie kręgosłup lub większe kości, a następnie ciskano weń kamienie, z czego pierwszy w serce. Naniesienie pierwszych razów było przywilejem oskarżycieli, następnie przyłączali się świadkowie, a po nich wszyscy obecni. Podczas takiej egzekucji na scenę historii wkracza nasz bohater, późniejszy święty Paweł, wówczas jeszcze młodzieniec, którego zwano Szawłem. To u jego stóp rozjuszeni starsi ludu i nauczyciele zakonu złożyli swe wierzchnie szaty, powierzając mu ich pilnowanie podczas kamienowania. Ale Szaweł nie tylko strzegł szat, lecz również nie pozostawał obojętny wobec wyroku, jaki zapadał w sprawie świętego Szczepana. Autor Dziejów Apostolskich, ewangelista Łukasz, pisze, iż wspomniany młodzieniec zgadzał się na zabicie Szczepana. To wydarzenie okazało się początkiem nowej epoki. Dotychczas pierwsze pokolenie chrześcijan swobodnie uczestniczyło w składaniu ofiar i modłach w synagodze, zbierając się również poza nią w celach liturgicznych. Teraz musi zapaść niesłychana decyzja. Kult Boga ma się odbywać poza synagogą. Dla ówczesnych chrześcijan, z których trzon stanowili Żydzi, musiało to oznaczać rewolucję w sposobie myślenia, w stylu życia. Mało tego, teraz stają się obiektem ataku ze strony środowiska synagogi. Rozpoczynają się krwawe prześladowania. Dlatego większość z nich musi szukać schronienia w innych zakątkach Ziemi Świętej. W miastach Judei i Samarii, a niektórzy nawet poza Palestyną. W stolicy pozostali tylko apostołowie i zapewne mała garstka ich współwyznawców. Na nich też skupiły się prześladowania Szawła. Ten znany już na młody człowiek mógł mieć wtedy, przypomnijmy zapewne w roku 36, lat około 30, gdyż dopiero taki wiek uprawniał do publicznej działalności. Komuś młodszemu Wysoka Rada nie poleciłaby z pewnością misji kierowania prześladowaniami. Tak więc Szaweł, cytuję, pustoszył kościół, wchodząc do domów i porywając mężów i niewiasty oddawał do więzienia, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Słowo kościół oznacza tu jeszcze nie świątynię, lecz zgromadzenie, społeczność. Natomiast pustoszył, tu warto się nieco zatrzymać. Polskie pustoszenie nie powie nam tego, co jego odpowiednik. Użyte w tym kontekście łukaszowe greckie elimeneto. To bardzo mocne słowo nie zostało użyte przypadkowo. W całym Nowym Testamencie znajdziemy je tylko raz, właśnie w tym miejscu. A w greckim przekładzie hebrajskiego Starego Testamentu, w tzw. Septuagincie, pochodzącym z III-II wieku przed Chrystusem, jak również w Grece klasycznej, określano nim zniszczenia dokonywane przez dzikie wieprze, które podkopywały korzenie winogron na plantacjach, okrutnie je przez to niszcząc. Szaweł więc pustoszył. I czynił to z wielkim zapałem, z ogromną gorliwością i energią, zwalczając zwolenników skazanego i straconego kilka lat wcześniej w uczciwym swoim mniemaniu procesie Nazarejczyka o imieniu Joszue, Jezus. Czynił to, jak pisze ewangelista Łukasz, dysząc mordem i groźbami przeciw uczniom pańskim. Gdy dokonał swego dzieła w Jerozolimie, dziś powiedzielibyśmy, gdy już spacyfikował stołecznych chrześcijan, zwrócił się z prośbą do arcykapłana o listy polecające swe usługi synagodze w Damaszku, do którego też skoro wyruszył. Mógł tam dotrzeć najprędzej po tygodniu. 250 kilometrów, nawet na tamte czasy, to spora odległość. Oczekiwano go już ze strachem, bowiem dał się poznać, jak czytamy w dziejach Łukasza, jako mąż, który wiele złego uczynił świętym w Jeruzalem. Kiedy nieco później, po nawróceniu, staje po drugiej stronie barykady, zmieniając się z prześladowcy w prześladowanego, spotyka się z ogromną nieufnością i podejrzliwością ze strony damascańskich chrześcijan, swych niedoszłych ofiar, którzy pytali, czyż nie jest to człowiek, który zwalczał Jeruzalem wzywających imienia Pana i do nas po to przybył, aby ich w więzach zaprowadzić do przedniejszych kapłanów? Powróćmy raz jeszcze do Greki Nowego Testamentu. Użytym tu słowem oporfisas, zwalczał, określano zazwyczaj najazd obcych wojsk, bezlitośnie i krwawo pustoszących atakowany kraj. A więc mamy przed oczami obraz Szawła. Czy mocno odbiega od tego, który utkwił w naszej pamięci? Wydaje się, że przyglądając się postaci Pawła i próbując zrozumieć jego nawrócenie, nie potrafimy dostrzec owej zagorzałości, oddania sprawie walki o czystość religii ojców, a przez to i zła, które przyczyniał pierwszym gminom chrześcijańskim. Wyciąganie kobiet i mężczyzn z ich domów, dyszenie chęcią mordu, wtrącanie do więzień, pragnienie działania na wciąż większym terenie, upraszanie najwyższego kapłana o rozszerzenie zasięgu prześladowań, to świadectwo nie tylko wielkiego zaufania i władzy, jaką Szaweł uzyskał od Synedrionu, ale przede wszystkim dowód na to, iż tej władzy używał z pełną gorliwością, wypełniając swoje obowiązki niezwykle sumiennie. Tym sumiennie, im bardziej był przeświadczony o słuszności swego działania. Bronił przecież czystości umiłowanej religii i tradycji ojców, jedności synagogi zagrożonej przez uczniów ukrzyżowanego kilka lat wcześniej Chrystusa. Bronił honoru samego Boga, który według Pawła został znieważony przez ludzi Jezusa, cieśli z Nazaretu, uważających swego mistrza za Mesjasza i Syna Bożego. Uznawanie skazańca, a zwłaszcza ukrzyżowanego za Mesjasza, musiało być dla Szawła olbrzymim bluźnierstwem. Jako świetnie wykształcony faryzeusz z pewnością znał fragment biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa, mogący się odnosić m.in. do ukrzyżowanych. Wiszący na drzewie, w tym wypadku krzyża, skazaniec jest przeklęty przez Boga. Ta pewność jeszcze bardziej motywowała Szawła do skutecznego działania bez oglądania się na środki. Kim więc był porywczy, gwałtowny, nieprzejednany, oddany sprawie zarazem młody faryzeusz? Zanim odpowiemy na to pytanie, mały fragment muzyczny.
Zajaśniało dziś krańcom świata, najczcigodniejsza pamięć wielce mądrych apostołów i koryfeuszy Piotra i Pawła. Przeto Rzym raduje się, śpiewając w pieśniach i hymnach, i my świętujmy brat. Piotrze apostole, szczery przyjacielu Twego nauczyciela Chrystusa Boga naszego. Witaj Pawle umiłowany, głosicielu wiary i nauczycielu świata, posiadający odwagę oblubieńcze wybrany. Módlcie się do Chrystusa Boga naszego, aby zbawił dusze nasze.
Urodził się około 10 roku po Chrystusie w Tarsie, stolicy rzymskiej prowincji Cylicji, na południu dzisiejszej Turcji, a więc z punktu widzenia Żyda poza Palestyną, na obczyźnie, w diasporze, co w przypadku Pawła jest niezwykle istotne. Mówi o sobie, ja jestem Żydem z Tarsu, obywatelem znacznego miasta. Tars w czasach Pawła był specyficznym miastem. Strategicznie położony port, rzeczno-morski, punkt na skrzyżowaniu szlaków wojskowych i handlowych, znany ośrodek filozoficzny, którego akademia mogła śmiało rywalizować z ateńską i aleksandryjską, znany był też z nietypowej reformy administracyjnej. Obywatelem miasta mógł zostać wyłącznie ten, kto legitymował się majątkiem przekraczającym 500 drachm. Paweł, jak słyszeliśmy, takie obywatelstwo posiadał. Na co dzień mówiono tam po grecku, w urzędach po łacinie, a w synagogach odprawiano modły po hebrajsku. Szaweł przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej, z rodziców, którzy uzyskali rzymskie obywatelstwo w nieznanych nam okolicznościach. Paweł zaś jest już obywatelem rzymskim z urodzenia. Podczas przesłuchania w Jerozolimie łaciński trybun zapytuje Pawła: powiedz mi, czy jesteś obywatelem rzymskim? A on rzekł: tak jest. I odpowiedział trybun: ja za wielką sumę to obywatelstwo otrzymałem. A Paweł rzekł: ja zaś nawet się z nim urodziłem. Samo imię Szaweł, hebrajskie Szaul, jest typowym imieniem hebrajskim. Zostało mu nadane zapewne podczas obrzezania. Natomiast imię Paweł, Paulos bądź Paulus, mogło się wiązać z rzymskim obywatelstwem lub też z chrztem po uzdrowieniu w Damaszku. W liście do Filipian apostoł bardzo dokładnie podaje swe dane. Zwróćcie proszę uwagę. Czyni to tak, jakby wypisywał jakąś ankietę lub kwestionariusz. Posłuchajmy. Obrzezany dnia ósmego, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według zakonu faryzeusz, żarliwiec w prześladowaniu Kościoła Bożego, co do sprawiedliwości, która jest w zakonie, postępujący bez zarzutu. Jak widzimy, mimo różnych nieżydowskich wpływów emigracji, w której wyrósł, Szaweł pozostaje gorliwym wyznawcą religii mojżeszowej. Regułą było to, iż Żydzi żyjący w diasporze byli bardziej przywiązani do Palestyny niż jej rdzenni mieszkańcy, niecierpiący na nostalgię za ojczyzną. Rodzice zadbali o wychowanie syna w duchu tradycji, co pozwoliło Szawłowi w dużym stopniu zachować świadomość narodową i religijną. Ale oprócz tego dali mu jeszcze coś. Wymagane przez rabinów umiejętności rękodzielnicze. Wiemy, iż późniejszy apostoł narodów przez pewien czas utrzymywał się z szycia wełnianych przykryć, najprawdopodobniej namiotów. Dlaczego akurat tego? Otóż, jak zaznaczyliśmy wcześniej, Tars, będąc miastem portowym, stał się jednocześnie dużym i bogatym centrum handlu i rzemiosła. Specjalnością miasta było plecenie linii sznurów, a następnie łączenie ich z kozią wełną, czarną, gęstą, o specyficznym zapachu, której w obfitości dostarczały stada w górach Taurus w południowej Turcji. Dlaczego Szaweł trafił do Jerozolimy? Może dlatego, że mógł zamieszkać u swej siostry, wiemy bowiem z dziejów apostolskich, iż miał w Jerozolimie siostrzeńca. Może rodzicom imponowała sławna stolica dalekiej ojczyzny? Zgodnie ze zwyczajem żydowskim, chłopiec przeznaczony dla kariery rabinistycznej w wieku 13 lat powinien zostać oddany do szkoły mistrza, którego wybierali mu rodzice. A jeśli już oddawać dobrze zapowiadającego się młodego człowieka do szkół, to tylko w dobre ręce. I trafił Paweł do świętego miasta, do mistrza, który uczył go gorliwości, niezachwianej pewności prawd wiary, który wprowadzał go w kręgi faryzeuszy. Tym człowiekiem był Gamaliel, faryzeusz, cieszący się dobrą opinią, znany jako doktor zakonny w poważaniu wszystkiego ludu, jak powie o nim Łukasz. Wzmianki o Gamalielu zawarte w dziejach apostolskich rysują go jako humanistę, rozsądnego, bardzo wykształconego i pobożnego człowieka. Szaweł był wychowany u jego nóg. I to dosłownie, bowiem zgodnie z tradycją wczesnych szkół uczniowie pobierali nauki siedząc u stóp zasiadających na wysokich krzesłach mistrzów. Warto pamiętać, że negatywny obraz faryzeusza, wypływający z pobieżnej lektury Pisma Świętego, nie może dać pełnego obrazu tej partii religijnej. Przecież Nowy Testament pokazuje nam, jakże głębokie uczucia szczerości i mądrości faryzeuszów Nikodema i Gamaliela. Zresztą w swej mowie przed starszyzną żydowską Paweł wykrzykuje: ja jestem faryzeusz, syn faryzeuszów. A więc nie jest to powód do wstydu, lecz dodatkowy argument w ważnym sporze z Żydami, którzy cenili faryzeuszy zwłaszcza za podtrzymywanie ducha narodu Izraela w okresie rzymskiej okupacji, a więc w czasach, w których dzieją się opisywane wydarzenia. Ale jeśli już o czasach mowa, przerywamy tę wędrówkę, by powrócić do naszej polskiej rzeczywistości, bowiem czas spotkania dobiega końca. Cóż, za oknami już nasze polskie klimaty, więc rozstając się z Państwem, serdecznie zapraszam na drugą część audycji o świętym Pawle w ostatnią niedzielę lipca. Życząc wakacyjnej pogody i owocnego wypoczynku, polecam Was Panu Bogu do kolejnego spotkania. Do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.